Rozmowa kontrolowana.
A naszym gościem jest Wojciech Trybowski, wojewódzki lekarz weterynarii w Gdańsku. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie doktorze, witam.
Dzień dobry.
Informacja sprzed 2 dni. Policja i weterynaria zaostrzają kontrolę mające zapobiec rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń w powiecie świeckim. Blisko. Coraz bliżej. Jakie jest ryzyko wystąpienia tego zagrożenia w Pomorskiem?
Ryzyko jest duże, nawet można powiedzieć bardzo duże.
Ale czy już jakieś przypadki, sygnały, że coś się pojawia, macie?
Najbliższe przypadki są w sąsiednim województwie warmińsko-mazurskim, w odległości około 40-45 kilometrów od granic naszego województwa, więc jest to zupełnie blisko. A biorąc pod uwagę dynamikę rozprzestrzeniania się tej choroby w całym naszym kraju, oznacza to, że rzeczywiście to ryzyko jest spore.
To znaczy w praktyce z pańskiego doświadczenia wynika, że to ta choroba kiedy przyjdzie na nasz teren?
Oj, to trudno przewidzieć. Robimy wszystko, co w naszej mocy. Nie tylko policja, nie tylko weterynaria, ale mnóstwo służb angażuje się w to, żeby maksymalnie spowolnić, ewentualnie całkowicie ograniczyć i ochronić nasze województwo przed tą chorobą.
A to jest chyba raczej niemożliwe.
W 100% trudno powiedzieć, ale robimy, co w naszej mocy, więc zarówno służby leśne, straż leśna, związki łowieckie, służby celne. Każda z tych służb wykonuje wszystko, co jest możliwe, żeby ograniczyć.
Panie doktorze, niech pan laikowi wytłumaczy, dlaczego to jest taka choroba, nad którą nie jesteśmy w stanie zapanować.
Może najpierw powiedzmy w ogóle, co to jest za choroba. Mhm. Jest to wirusowa choroba świń i dzików. Ona nie jest zakaźna, nie jest niebezpieczna dla ludzi. Na razie nie stwierdzono, żeby ta choroba była niebezpieczna dla ludzi. Natomiast jest bardzo niebezpieczna, bardzo zakaźna właśnie dla świń. Powoduje masowe upadki i gwałtowne. Natomiast dodatkowo największe skutki wywołują zagrożenia prawne. A więc sytuacja taka, gdzie w regionie występuje ten afrykański pomór świń, jest objęty restrykcjami i z tego terenu nie można sprzedawać nie tylko żywych zwierząt, ale wszystkich produktów. To ma ogromny wpływ na gospodarkę. Nasz, nie tylko region, ale w całym kraju sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego ma duży wpływ. Żywność, różnego rodzaju przetwory, ma duży wpływ na rozwój gospodarczy, więc wystąpienie tej choroby powoduje gwałtowne restrykcje, gwałtowne spowolnienie.
No właśnie, mamy sporo zakładów przerobu mięsa, tego typu masarnie na terenie Borów Tucholskich, ale także w okolicach Trójmiasta i rozumiem, że to stanowi poważny problem.
Dokładnie tak. No w takim wypadku, gdy choroba w danym regionie wystąpi, powoduje gwałtowne tąpnięcie, jeśli chodzi o możliwości handlowe. No z tego powodu ta choroba jest taka niebezpieczna i dlatego tak bardzo się staramy. I dlatego w całym państwie podejmowane są ogromne wysiłki, żeby minimalizować, hamować, ograniczać rozprzestrzenianie tej choroby. Natomiast dlaczego ona, zapytała pani, dlaczego ona się tak rozprzestrzenia i dlaczego nie możemy jej zatrzymać? Generalnie przenoszą te choroby, moglibyśmy podzielić na takie dwa wektory. Czynnik ludzki i czynnik zwierzęcy. Ten czynnik zwierzęcy to głównie dziki. To one są nosicielami, one rozprzestrzeniają tą chorobę. I tu robimy wszystko, wszystkie służby, żeby ograniczyć populację tych dzików.
No właśnie, ja ostatnio czytałam, to się nazywa depopulacja gatunku, że planowany jest właściwie wiosną ogromny odstrzał dzików, także na terenie województwa pomorskiego. Jak to jest w praktyce? Jeden z myśliwych w jednym z wywiadów powiedział, że na terenie, nie wiem, rocznie odstrzeliwano tam około 200 tak, dzików, ale pozostawiano 200, a teraz podobno ma zostać na tym terenie, o którym on mówił, 13. To jest taka skala?
W tej chwili jest rozporządzenie, rozporządzenie ministra rolnictwa, które nakłada obowiązek zmniejszenia populacji do ilości jednego dzika na 0,5 na kilometr kwadratowy.
Pół dzika na kilometr kwadratowy. Tak. A ile my mamy?
To oznacza, według informacji, które przekazują koła łowieckie, w tej chwili pracowaliśmy nad tym, żeby osiągnąć właśnie ten poziom i wykonany jest on, można powiedzieć, w połowie. Natomiast my w tej chwili podnosimy poprzeczkę. Chcemy zmniejszyć tą ilość do 0,1. Z czego to wynika? Wynika z tego, że przy takiej zmniejszonej ilości dzików możliwość przenoszenia przez tego dzika jest o tyle utrudniona, że praktycznie nie ma już wpływu na rozprzestrzenianie tej choroby. Wiemy mniej więcej, na jakim obszarze poruszają się dziki, ile one mogą przejść. W związku z tym to ograniczenie tej populacji powoduje, że zapanowujemy nad tym wektorem przenoszenia.
Czyli rozumiem, że ta rzeź jest potrzebna do tego, żeby uchronić naszą gospodarkę.
Rzeź to może za duże słowo, ale rzeczywiście zmniejszenie populacji jest konieczne, żeby ochronić gospodarkę, żeby ochronić nas przed tym ASF-em. Ale to nie jest jedyna rzecz, którą robimy.
Mhm. Ale mówił pan też o czynniku ludzkim.
Dokładnie. Mamy udokumentowane przypadki, gdzie handel zwierzętami z tych rejonów, gdzie już występuje ten afrykański pomór, oczywiście niezgodny z prawem, przemieszczanie zwierząt przez człowieka powoduje rozprzestrzenianie tej choroby.
Ale rozumiem, że żywych zwierząt, nie mówimy o mięsie, tylko mówimy o żywych zwierzętach, tak?
No tak, ale przenoszenie mięsa też ma wpływ. Wiemy, że wyroby mięsne wykonane z mięsa pochodzącego od zwierząt chorych również przyczyniają się do rozprzestrzeniania. Wiemy, że
Ale nam ludziom nie szkodzą?
Nie, nam ludziom nie szkodzą. Jak powiedziałem na wstępie, nie jest to choroba niebezpieczna dla ludzi. Natomiast w mięsie mielonym, w mięsie świeżym wirus jest w stanie przetrwać nawet 5 miesięcy. W mięsie mrożonym nawet 1000 dni. W związku z tym wszystkie kanapki, wyroby z mięsa, które są wykonane właśnie z tego mięsa pochodzące od zwierząt zarażonych, mogą się przyczynić do rozprzestrzeniania tej choroby. Stąd działanie tak wielu służb, jak na przykład kontrola na lotniskach, kontrola na przejściach granicznych, żeby kontrolować ludzi, którzy mogliby przenosić właśnie żywność poprzez na przykład kanapki.
No tak, ale nie postawi pan kontroli na rogatkach województwa, żeby sprawdzała ludziom kanapki. To już, przepraszam, do absurdu może sprowadzam to. To jest nie do opanowania w takim razie.
Na granicach to się dzieje.
No na granicach, tak, ale mamy problem w Polsce.
Tak, tak. Z tym, że główny kierunek, wiemy o tym, że kierunek zbliżania się jest od strony wschodniej, również z zagranicy. Więc ta kontrola na granicach ma sens. Kontrola przestrzeniania, kontrola transportu, kontrola przewożenia zwierząt żywych i żywności na trasie również ma sens, ponieważ właśnie w ten sposób redukujemy czy eliminujemy to zjawisko przewożenia zwierząt z tamtych okręgów, czy przewożenia żywności z tych rejonów, które są objęte restrykcjami.
Co można jeszcze zrobić? Jest coś, co można by jeszcze zrobić?
Najważniejsza rzecz to jest przestrzegać zasad, tak to się ładnie nazywa, zasad bioasekuracji.
To ale my? Ja? Pan? Nie?
Głównie hodowcy zwierząt, bo tak jak powiedzieliśmy, to tam ta choroba jest najgroźniejsza. Właśnie w hodowlach wywołuje straty i jeśli się tam pojawi, to będzie ten gorszy scenariusz. Więc przestrzeganie tych zasad bioasekuracji jest rzeczą, którą możemy zrobić. Ba, śmielę się nawet powiedzieć, że jest w stanie zabezpieczyć dane gospodarstwo przed tym wirusem, jeżeli wszystkie te zasady będą.
A co na przykład? Przecież nie można zrobić jakiejś strefy wyłączonej od wirusa.
Od kilku dni obowiązuje nowe rozporządzenie ministra rolnictwa dotyczące zasad bioasekuracji i w tym rozporządzeniu wymienione jest kilka nakazów i zakazów, które w pewien sposób definiują, co należy zrobić. A więc przede wszystkim należy przestrzegać zasad higieny, dezynfekcji, zarówno obsługi tych świń, jak i sprzętu. Należy wyłożyć maty dezynfekcyjne, zarówno przed wejściem do obór, jak i tam, gdzie jest to konieczne, przed wejściem w ogóle na posesję. Należy bardzo dokładnie sprawdzać, skąd pochodzą prosiaki, skąd pochodzi pasza. Bardzo istotne jest dokumentowanie każdego wejścia i wyjścia na teren gospodarstwa. Musimy zadbać o to, żeby zwierzęta dzikie nie miały nawet pośredniego kontaktu. To bywają banalne stwierdzenia, ale te przypadki, które w tej chwili już w Polsce są, w tym roku mamy już 478 przypadków afrykańskiego pomoru u dzików.
Tylko w tym roku?
Tylko w tym roku. W sumie jest to ponad 1200. To są ogromne ilości. I mamy udokumentowane przypadki, gdzie zostało to przeniesione na butach. Że zostało to przeniesione na przykład poprzez takie zachowania jak transport drewna, przechodzenie z osób, które wcześniej były na polowaniu na dziki. Nawet przechodzenie przez teren gospodarstwa w okresie gwiazdkowym po choinkę, na którym to terenie...
Sporo mówiliśmy o dzikach. Z punktu widzenia miasta i mieszkańca miasta, mieszkaniec miasta nie widzi hodowanych świń w chlewiach, bo one są zazwyczaj poza miastem, ale dziki to już widzi. Coś można zrobić? Co można zrobić? To stanowi jakieś zagrożenie? No nie wiem, jakoś można pomóc? Czy te dziki chore, przepraszam, wyglądają na chore?
Oczywiście, że nie jesteśmy w stanie, jak to się powszechnie mówi, na oko tego rozpoznać. Natomiast władze miast i Gdańska, i Gdyni, i Sopotu podejmują ogromne wysiłki, żeby tą populację tych dzików, które znajdują się na terenach miejskich, żeby ją likwidować. Dodatkowo wojewoda wydał też rekomendacje, kierując je do zarówno władz miast, jak i do starostów, aby właśnie intensyfikować te działania, które powodują zmniejszenie tej populacji.
Czy oprócz tego afrykańskiego pomoru świń są inne też poważne zagrożenia, takie weterynaryjne?
No, to długa opowieść, bo afrykański pomór świń jest jedną z chorób na liście chorób zwalczanych z urzędu, tak zwanych. Takich jednostek chorobowych jest 39.
Ale jakiś poważny problem, który z nich stanowi?
Również w tej chwili problemem jest grypa ptaków. Oczywiście w sezonie zimowym jest nieco mniejszy problem, ale zbliża się wiosna, zbliża się wędrówka ptaków i również jeśli chodzi o tą chorobę, też się przygotowujemy. Ale nie tylko zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt jest działaniem inspekcji weterynaryjnej. Inspekcja weterynaryjna również zajmuje się bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwem pasz. Trzeba pamiętać, że mięso, które pozyskujemy ze zwierząt, ono jest na tyle zdrowe, taką ma też jakość, co zależną od tego, co te zwierzęta jedzą. Łatwo sobie wyobrazić, że poprzez paszę można wprowadzić różnego rodzaju substancje, które nie chcielibyśmy jeść z mięsem.
To zapytam może inaczej. Jako lekarz, ale także jako konsument, jakbym pana zapytała, jakiej jakości jest mięso na rynku? To co by pan powiedział?
Generalnie mięso pochodzące z legalnego obrotu, a więc podlegające kontroli, jest żywnością bezpieczną. To są zupełnie oddzielne pojęcia.
Bezpieczne, a jakościowo dobre, tak?
Ekologiczna, dobra, bardzo dobra i tak dalej. Naszym zadaniem jest stanie na straży bezpieczeństwa. I tu możemy zapewnić, że ta żywność, która pochodzi z legalnego obrotu, jest bezpieczną żywnością. Każde zwierzę, które staje się po wyniku różnego rodzaju procesów żywnością, jest kontrolowane i jest pod nadzorem lekarzy weterynarii.
I bez względu na to, czy to jest mięso kupowane z dużych sieci, czy z takich jakichś małych ubojni, mnie wciąż troszkę przerażają samochody, z których sprzedaje się mięso. To jest uzasadnione, czy nie?
Sam nadzór nad punktami sprzedaży detalicznej jest w kompetencji sanepidu, ale również inspekcja sanitarna bardzo intensywnie kontroluje, zwłaszcza teraz, kiedy mamy podwyższony ten stan zagrożenia, jeśli chodzi o ewentualne nielegalne pochodzenie, więc ta żywność jest bezpieczna. Oczywiście, że jak w każdej dziedzinie zdarzają się przypadki działalności nielegalnej, niezgodnej z przepisami, no i tam oczywiście nie jest to bezpieczne. Naszym zadaniem, i staramy się to wykonywać, jest wykrywanie tych wszystkich przypadków tej działalności nielegalnej.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.
Państwa gościem był dziś Wojciech Trybowski, wojewódzki lekarz weterynarii w Gdańsku. Rozmawiała Agnieszka Michajłow.